No to jedziemy!
Idealnie pasuje do mojej osobowości. Odwiedź RedClick, nowe ubezpieczenie auta i motocykla online. Możesz je dostosować za pomocą kilku kliknięć.
Zarejestruj się na redclick.pl. Mamy dla Ciebie kupon, dzięki któremu otrzymasz dwie karty podarunkowe Allegro. Każda o wartości jednego miesiąca składki. Jedną dostaniesz po zakupie polisy, a drugą w przypadku odnowienia. RedClick. Prostsze niż jedno kliknięcie.
Prosimy o konkrety. Prosimy o konkrety Ryszarda Petru.
Dzień dobry. Witam serdecznie.
Pan też odśnieżał?
Nie.
A właśnie, oczywiście tacy to pożyją. Mają garaże, jeżdżą taksówkami. Poważne pytanie to nie pytanie o aurę, to pytanie o te odszkodowania, o tę pomoc, która miała dotrzeć do powodzian. 10% wniosków rozpatrzono w Głuchołazach. Rozpatrzono to nie oznacza, że dostali pieniądze. W Kłodzku nikt nie dostał pieniędzy. To są realia. Ponad dwa miesiące temu obiecywano ludziom Złote Góry i Jerzego Owsiaka.
Słyszałem o tym opóźnieniu. Uważam, że dobrze, że państwo o tym informujecie. Potrzebne jest przyspieszenie, bez wątpienia ludzie oczekują pomocy, było dużo oczekiwania, było wiele zapowiedzi, w związku z tym jak najbardziej trzeba to przyspieszyć.
Czy wojewodowie powinni zostać zdymisjonowani?
Wie pan co, trzeba sprawdzić, gdzie jesteśmy, nie chciałbym tak daleko idących wniosków wyciągać.
Marek Sawicki z PSL-u mówił o tym, że powinni zostać natychmiast zdymisjonowani.
Wie pan co, nie będę wrzucał takich słów na wiatr, no bo nie wiem co wykonali, a czego nie wykonali wojewodowie, ale na pewno wymaga to sprawdzenia.
Mamy specjalnego ministra od powodzi.
No to wie pan, no, należałoby jego właśnie spytać i to jest sygnał, że państwo ma być skuteczne i w związku z tym oczekiwałbym istotnego przyspieszenia w tym zakresie.
A na razie jest skuteczne?
Wie pan co, no jeżeli jest opóźnienie,
to trzeba wnioski... Ja wiem, ale chciałbym pana postawić przed tym pytaniem.
Uważam, że każdy ma prawo do błędów, natomiast jeżeli po tym interwencji nie nastąpiłoby...
Dwa miesiące po powodzi? Musimy czekać, aż jakieś radio zainteresuje się tym, czy ktoś dostał forsę?
Nie wie pan co, nie wiem, czy to było radio. Ja słyszałem, było o tym nawet w Sejmie kilka dni temu. W związku z tym nie wiem, czy to było wyłącznie jedno to źródło, ale dziękuję za tę informację. Uważam, że to jest ważne, żeby jakby postawić do pionu tych, którzy opóźniają.
To może jednak jeszcze jedno konkretne pytanie. Pan akurat zajmował się nieruchomościami zawodowo.
Nie, akurat nie zajmowałem się.
Zajmował się pan handlem nieruchomościami.
Nie, powstała firma, która nie działała.
No dobrze, okej. Okay. Ile kosztuje pan? Ma pan także prywatne doświadczenia. Nie tak
ile
dawno.
Kosztuje co?
Ile kosztuje remont domu?
Dużo.
A w złotówkach?
Nie ma. Panie redaktorze, to jest śmieszne pytanie, bo to pytanie, w jakim stanie jest dom?
Śmieszne to są propozycje, które dostają.
Czy to jest stary dom, czy to jest nowy dom, czy to jest... kosztuje to kilka tysięcy na metr, trzeba liczyć.
No, kilka tysięcy na metr. Jeżeli dom ma, a domy mają rzadko poniżej 150 metrów, to te kilka tysięcy na metr to nawet nie jest 300, to jest jakieś 500 tysięcy.
Tak może być.
Najmniej, prawda?
Tak
i
może
to mówimy
być.
O remoncie bez złotych klamek. Żaden z wniosków w Głuchołazach nie został rozpatrzony na 200 tysięcy. To jest zwykle kilkadziesiąt tysięcy złotych. Co można za 40 tysięcy złotych wyremontować, jak powódź zabrała panu dosłownie pół domu?
Pan,
wyrywała panu
łatwo
pół
tak
chaty.
Zadawać takie pytania. No, każdy przypadek jest inny i nie chciałbym tutaj...
jest inny. W ten sposób możemy
panu,
nie odpowiadać na żadne pytanie.
Nie, panie redaktorze, nie mam tutaj odpowiedniej wiedzy. W związku z tym są odpowiednie osoby, jest pełnomocnik rządu do spraw usuwania skutków powodzi i zapraszam do zadawania mu pytań. Nie chciałbym wprowadzić w błąd kogokolwiek, bo pan sugeruje, że ja jestem rządem, w związku z tym wszystko w tej sprawie wiem, no przyznam, że nie wiem.
Sugeruje, że pan jest koalicją rządzącą.
Jestem.
Ale nie, że pan jest rządem. Wie pan, mam takie po prostu poczucie, bez względu na to, co kto teraz pomyśli, że naprawdę ci ludzie zostali tam oszukani.
Nie, no trzeba przeprosić. Trzeba przeprosić tych, którzy oczekiwali na szybsze rozpatrzenie, ale po naszej stronie jest teraz totalne przyspieszenie, w związku
totalne
z tym, że...
Totalne przyspieszenie. Zobaczymy, do kiedy ci ludzie dostaną pieniądze,
mam
bo
nadzieję,
powinni
że w tym
dostać
roku.
Już dawno temu. W tym roku. Czekaj, tatka latka. Proszę pana, tam jest...
W tym roku to zostało jeszcze, wie pan, niecały miesiąc. Mm-hmm.
Tak, dobra.
Miesiąc.
Wie pan co, łatwo to nam mówić z perspektywy zamożnych warszawiaków, którzy mają ciepło w domu.
Pan mnie pyta, ja panu odpowiadam.
Rozumiem, że ma pan zgodę Szymona Hołowni i Donalda Tuska, by zablokować pracę nad Wigilią, by stała się ona dniem wolnym już w tym roku.
Akurat Szymon Hołownia prosił mnie o przyspieszenie pracy nad tą ustawą.
Ale Donald...
Z Donaldem Tuskiem nie miałem przyjemności w tej sprawie. Natomiast mogę powiedzieć, że ja wysłałem do 30 organizacji przedsiębiorców, związków zawodowych, ale branżowych pytanie, jak to wpłynie na ich funkcjonowanie. I 26 o godzinie 14 zorganizowałem spotkanie, posiedzenie Komisji Gospodarki w tej sprawie, aby wysłuchać wszystkich stron, bo łatwo się rzuca takie prezenty, a potem pytanie, a może są tacy, którzy bardzo na to dużo stracą, że cały rok na to czekają. Co więcej, z przerażeniem stwierdzam, że już pojawiły się nowe pomysły. Wielki Piątek, żeby był wolny. Mhm. 4 czerwca, żeby zrobić. Już wie pan, co już są 3 dodatkowe dni wolne jakby na liście, bo teraz okazało się, że hulaj dusza. Nie ma... Lewica mówi, że to bez przesady. No, to kilka miliardów gospodarkę stać na to.
Nie, nie kilka miliardów. Andrzej Domański...
4 miliardy, ją wyszło 4 miliardy, 2,5 miliarda na budżetu.
Twierdzi, że z budżetu 2,5 miliarda.
To jest... To mało?
Nie, wie pan co, najbardziej
ma pan 2,5 miliarda?
Proszę pana,
ma pan 2,5 miliarda?
Ja nie mam 2,5 miliarda, no, ja ale wiem doskonale, że Andrzej Domański wyssał to z palca.
Nie, nieprawda.
Tak, prawda, prawda. Nie. To są takie wyliczenia, jak słynne audyty ministra Gduli.
Dobra, nie może pan powiedzieć.
Słynne audyty ministra Gduli polegały na tym, że pan minister Gdula w radiowym studiu mówił, że są audyty i one będą przerażające, a później się okazało, że nawet nie zamówiono żadnego.
Panie redaktorze, jest pan poważnym dziennikarzem.
Dziękuję serdecznie, a pan
ma,
poważnym
nie
politykiem.
Powinien pan jednak formułować tez, na który pan nie ma dowodów. Sugerowanie, że wyssał z palca wskazywałoby na to, że pan wie o tym, że żadnych analiz nie przeprowadzał. Pan powiedz, może że... domniemywać, a aha, nie, że pan wie.
Mogę domniemywać. Domniemywam.
Zakłada pan, że... A nie, że pan wie.
Wie pan, profesor Marcin Piątkowski powiedział, że to nie są żadne potężne starty dla gospodarki, bo i tak w Wigilię nikt poważnie nie pracował i nie pracuje.
Ale tutaj u państwa jak się pracuje w Wigilię?
Proszę pana, są takie miejsca, tu dużo mniej osób pracuje, to są dyżury wyłącznie.
Wie pan,
tak samo
są...
jak w szpitalach,
no, ale
tak
są,
samo jak
ale wie pan, w produkcji
miejsca.
Na przykład, bo Polska jest krajem, gdzie jest więcej produkcji niż usług, pracuje się krócej, ale pracuje się normalnie cały dzień, o 6 rano.
Czyli pana zdaniem po prostu...
To nie jest tak, jak się każdemu z nas wydaje, że Wigilia to jest taka, jaką my ją mamy. Są różne branże i są branże, które najwięcej zarabiają tego dnia i czekają na to. Chodzi tylko o to, żeby przeanalizować, zobaczyć, ile mamy świąt w trakcie roku i zrobić taką głębszą analizę, rozsądną i pana zobaczyć, zdaniem, kto na tym traci.
Ale ja chcę od pana prostej deklaracji. Ile osób w Polsce 2050 myśli tak jak pan, czyli tak, że Wigilia nie powinna być dniem wolnym od pracy?
Wigilia może być dniem wolnym od pracy pod warunkiem, że to będzie kosztem innego wolnego dnia. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Wszyscy są za tym, żeby dokonać swego rodzaju konsultacji, żeby sprawdzić, jakie są tego konsekwencje, bo Lewica wrzuciła ten pomysł na zasadzie, słuchajcie, mamy prezent, co prawda kosztuje kilka miliardów, ale bez przesady, przecież nas wszystkich na to stać, tylko boję
pan
się,
zrobi że... takie prezenty, mówi Lewica, ale w przeciwieństwie do nich, którzy chcą to zrobić każdemu, pan robi takie prezenty dla najbogatszych, walczy pan o obniżenie składki z ZUS-owskiej dla przedsiębiorców.
Nie ZUS-owskiej, tylko NFZ akurat.
No, NFZ, ma pan rację, ale ZUS rzeczywiście
nie na najbogatszych, bo akurat w tej propozycji rządowej.
Najbogatsi, proszę pana, przedsiębiorcy to krezusi, mówi Lewica.
Słowo krezus już jest pejoratywne, natomiast
nie,
mogę
to nie jest pejoratywne, jest. Krezus.
No to pan odbiera, nie, a ja tak. Mamy tu różnicę zdań, ale zróbmy jedna rzecz. Akurat tej propozycji rządowej 130 tysięcy podatników na niej traci, co uważam, że jest złym pomysłem, a z rodzinami to jest 300 tysięcy. W związku z tym...
Ale
to nie
jest od tego roku, tylko
od 2026. Niemniej jednak zapowiedź, że ktoś dostanie...
Pan jest zadowolony z tych pomysłów ministra Domańskiego, czy nie? Bo to są jego pomysły ostatecznie.
Ciężko mi nazwać moją... Czy jestem zadowolony? Uważam, że można było wprowadzać to od przyszłego roku.
Ale... Generalnie to jest dobry kierunek, czy zły? Bo,
kierunek jest ogólnie dobry. Nie, kierunek jest dobry, natomiast można było zrobić to szybciej i uważam, że nie powinno się przeobniżyć te składki, podwyższać je dla kogokolwiek, dlatego że dużo bardziej boli. Jeżeli ktoś słyszy, że jest obniżka składki, a potem się dowiaduje, że ma podwyżkę, no to budujemy sobie negatywny elektorat. Nie wiem, po co ten zabieg. Mówię, to może dotyczyć 300 tysięcy osób. Uważam, że na poziomie prac komisji czy sejmowych należałoby to skorygować, ale to jest mój osobisty pogląd.
RMF24 i nasze media społecznościowe, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Zapraszam na nią serdecznie. Panie pośle, pytam o to, bo pan powiedział tak, że symboliczna obniżka składki zdrowotnej i odwlekanie realnych zmian. To są, pan tak określił te propozycje pana ministra Domańskiego. Wygląda na to, że teraz pan się bardziej gryzie w język, ale przecież pan widzi, że to są tak naprawdę, że to jest, co tu gadać, pic na wodę, fotomontaż.
Nie, jeżeli chodzi
że to jest fasada.
Nie, jeżeli chodzi... To już my też nie, nie, to pan idzie za daleko. Przyszły rok oczywiście jest to taki bardzo minimalna obniżka, której nikt nie zauważy de facto.
Nikt, nikt. Dlatego, że...
Mówmy wprost, bo żeby nie było tak, że opowiadamy bajki ludziom, a potem są zaskoczeni. Punkt drugi jest taki, że źle się dzieje, że dopiero od 2026 roku
tak
wchodzi
będą...
ta obniżka, która jednocześnie dla niektórych może być podwyżką. I brakuje jednak tego elementu konsultacji. Ja to mówię wprost, dlatego że spotykam się często z przedsiębiorcami, którzy mówią wprost do mnie: panie pośle, zróbcie, przyspieszcie ze zmianami dla gospodarki. Były olbrzymie oczekiwania wobec nowego rządu. Bardzo mało robicie. I w związku z tym dziwię się, dlaczego to jest rozłożone na takie dwa takty. Oczywiście nie można podwyższać podatku w trakcie roku podatkowego. Ta składka...
Ale raczej... można obniżać.
Obniżać można.
Ale nikt tego z was nie proponuje.
Ja proponowałem, ale rozumiem, że mamy inną decyzję strategiczną, koalicyjną. Natomiast pytanie jest oczywiście, co się stanie z głosami Lewicy, bo ona na razie sprzeciwia się obniżce składki. Mhm. Nawet od 2026
tak,
roku.
Tak, myślę, że Lewica akurat jest tutaj jasna. Znaczy ona mówi, że nie, że to...
No to pytanie, na czym polega rządowy projekt, w którym rządowy koalicjant nie chce obniżać składki, która jest projektem rządowym.
Wie pan, ale czyta pan teraz pewnie w mediach społecznościowych szeroko podawane tweety, że tak naprawdę mówimy o przedsiębiorcach, którzy muszą płacić 50 zł miesięcznie. To jest ta potężna składka.
Pan mówi o 25 roku. Tak, tak, ja przyznaję, że to nie jest obniżka, na którą większość Polaków oczekiwała w związku z tym... Tak naprawdę drugi takt jest ważniejszy niż pierwszy.
Zawrotne kwoty tam padają, ale zostawmy
to... A panie redaktorze, ja się tu panem zgadzam.
Nie, bo... Ale ja nie mam żadnej opinii, więc nie wiem, dlaczego się... Z którym
zgadzam
brakiem
się,
opinii
małe,
się pan zgadza.
Że to są małe kwoty.
A, nie no, moim zdaniem to jest to, co usłyszałem od jednego z polityków koalicji. To jest po to, żebyśmy mogli ogłosić, że obniżyliśmy i żeby Leszczyna była cała. Czyli, że pani minister zdrowia... nie protestowała, że jej zabraliśmy pieniądze. No to jeżeli tak się robi, to
nie,
to
nie
jest
wiem, czy
ruch
tak,
pozorowany.
Nie znam przyczyn, dla którego to jest rozłożone dwa takty. Ludzie reagują na obniżki wtedy, kiedy one są, a nie wtedy, kiedy są zapowiedziane.
Czy obawia się pan Ryszarda? Nie. Obawia się pan Przemysława Czarnka?
O, cieszyłbym się, gdyby został wybrany jako kandydat PiSu, dlatego że jest dział jak płachta na byka. Na szeroko rozumiany nasz elektorat, mobilizuje go bardzo. On na pewno będzie kandydatem, który zbierze ten bazowy elektorat PiSu, ale nie jest politykiem centrowym, to pan przyzna. Pan taki typowy, pan Bocheński, czy podobny kandydat, jednak byłby dużo bardziej centrowy, akceptowalny dla takiej grupy wahającej się. Pan Czarnek jest jednoznacznie kandydatem, który... No nie wygląda mi na takiego, żeby centrowy wyborca był
PiSu
w stanie.
W PiSie.
Tak, taki core of the core PiSu. I w związku z tym, gdyby został wybrany, to jest to szansa na dobry wynik PiSu oczywiście, ale na przegraną. Oczywiście, wie pan, nie można bagatelizować nigdy maszyny marketingowej, która się nazywa PiS. I uważam, że trzeba do końca walczyć i są niebezpieczni. Bez względu na to, czy jest Czarnek, czy ktoś
czy nie,
inny.
Czy mają pieniądze, czy nie, prawda?
Bez względu, bo Czarnek pan Czarnek ma tą zaletę, że on jest bezpłatnym produktem PR-owym. Wystarczy, że się pojawi, już budzi emocje. Natomiast... I to jest tańsza formuła prowadzenia kampanii wyborczej.
Słyszy pan o tym, że to jest jeden z argumentów.
Że Czarnek jest tańszy.
Zabraliście im pieniądze, w związku z tym nie mogą...
panie redaktorze, ale proszę
w związku z tym
pana,
nie
no.
mogą
przecież też zabrano 28 milionów dokładnie w tej samej formule.
Nie umie liczyć. To
nie, przepraszam bardzo.
Proszę
a PiS też nie umie liczyć. No co za gadanie. A PSL nie umiał liczyć, SLD nie umiał liczyć?
Nie. Sekundeczkę.
Ale moment. 28 milionów zabrali z Nowoczesnej. Minister finansów
wstrzymał... PiSowi nie zostanie odbrane za błędy w liczeniu pieniędzy.
Nie liczeniu
tylko
pieniędzy,
za to,
formalne.
Że wykorzystywali te pieniądze
publiczne
do swoich
celów
prywatnych.
To jest najgorsze, co może być. To jest dużo
z tym,
gorsze.
Że PiS mówi, że przepraszam bardzo, ale wszyscy to robią.
Nie, nieprawda. Wie pan,
że
jakby pan powiedział, że wszyscy kradną w sklepach. No przepraszam bardzo.
Ale pan nie polemizuje ze mną tylko z PiSem.
To ja polemizuję z PiSem.
To ja mam do pana inne pytanie. Kto płaci za wizyty Rafała Trzaskowskiego?
Wie pan, no pan mnie
po
pyta,
Polsce.
Bo może...
Jeździ po
ja
Polsce.
Nie wiem.
Nie wie pan.
Ja nie, poważnie, nie wiem. Nie sprawdzałem tego, nie wiem. Nie mam wiedzy i nie chciałbym powiedzieć, ale pan rozumiem, że wie.
Z jakich Nie no, ja pytam o to, bo wczoraj na przykład pan marszałek Sawicki, marszałek senior, powiedział, że to są pieniądze publiczne, czyli pan płaci. Mówi, podatnicy płacą.
Trzeba by to wyjaśnić.
Czyli będzie pan wyjaśniał to?
Nie.
Pan nie.
Nie, panie redaktorze,
trzeba to wyjaśnić, nie, ale ja nie będę
moment,
wyjaśniał.
No, pan mnie pyta, ja mówię panu, że nie wiem, jak finansowana.
A pan powiedział,
jest.
Że trzeba to wyjaśnić.
Dobrze by było, żeby nastąpiła deklaracja
Czy
strony
sztabu. Czy pan
będzie sztabu.
Chciał to wyjaśnić?
Chciałbym, żeby ze strony sztabu poszczególnych kandydatów, od kandydatów Platformy poprzez innych, padła informacja, z czego finansowane
Czy
są poszczególne
poseł wyjazdy. Ryszard Petru będzie dopytywał, będzie składał interpelacje, będzie starał się wyjaśnić, kto płaci za kampanię, która nie jest w końcu kampanią Rafała Trzaskowskiego.
Wie pan co, ja bym to szerzej rozumiem.
Nie, ja zadałem bardzo konkretne pytanie.
Ja wiem,
gdyby
pan
był łaskaw na to pytanie odpowiedzieć, będę zobowiązany.
Będę, być może zapytam o wszystkich o finansowanie kampanii, ale nie chciałbym teraz dokładać deklaracji, czy będę wysyłał w tej sprawie interpelacje. Nawet nie wiem,
wielce
nie,
szanowny panie
no pośle, proszę mnie nie wkręcać. No.
Nie, ja pana nie wkręcam. Wkręca więc, szanowny panie pośle, pan powiedział, trzeba to wyjaśnić. Po czym ja zadaję najprostsze pytanie świata.
A to nie trzeba robić interpelacji w tej
Czy pan będzie chciał to wyjaśniać, a pan mówi nie, nie będę chciał.
To ja
Czyli trzeba,
nie,
ja
nie powiedziałem, też nie będę chciał. Nie powiedziałem tego, proszę pana. Ja mogę powiedzieć tak. Wracamy się tutaj w Radio RMF FM.
Ja się
do
nie
poszczególnych,
zwracam, proszę się zwrócić
ja
w własnym
wracam poszczególnych kandydatów, żeby poinformowali, jak finansują obecną prekampanię, od PiSu poczynając
pana nie
przez pana Mencena.
Pana nie ciekawi to, co robi...
Nie interesują wszyscy.
Nie, pana nie ciekawi to, co robi Platforma.
Interesuje mnie to.
A dopytywał pan na przykład, z czego był finansowany Campus Polska i czy była to impreza Platformy Obywatelskiej, czy nie?
Ale panie redaktorze...
To ma znaczenie dla...
Ma, to jest,
to ma ogromne znaczenie dla finansowania partii
politycznych. Mogli pytać, akurat tym się nie zajmowałem.
Pan nie.
Panie redaktorze, no mam jednak pewne działania, które, na których się skupiam. Jestem szefem Komisji Gospodarki, jestem
Pana
członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Nie zaszkodzić
prowadzę cztery ustawy w Sejmie i pan pozwoli, że skupiam się na mojej działalności.
Ja panu pozwolę na
A pan jest dziennikarzem, który ma prawo też również zadać te pytania
ja
każdemu.
Je. Natomiast wie
pan... nie uzyskuje pan informacji?
Żadnych, najmniejszych. Najmniejszych. Wszyscy mają to doskonale w trąbie. Udają, że nie,
nie
słyszeli
nie, to
pytania.
To wydaje mi się jest ważne z punktu widzenia polskiej demokracji.
Bardzo ważne jest pytanie. Nie, nie chodzi mi na... Wie pan, bo PiS jest jak... ludzie... Ja już użyłem tego porównania. To jest, PiS jest jak ludzie, którzy są złapani przez drogówkę, którzy się bronią argumentem, ale dlaczego tylko my? Przecież oni też jadą za szybko. To
Przecież
prawda.
Wszyscy inni... Proszę pana, kilka
to
partii
prawda.
Wcześniej odebrano im subwencje, to było Lewica,
Dobra,
to było PSL,
gdyby,
to była Nowoczesna, to
gdyby
było
sieć traktować w ten
demokracja,
sposób Platformę
PiS
Obywatelską, to
również...
też nie mogłaby dostać żadnej subwencji, bo Campus Polska jest finansowany z pieniędzy publicznych, co jest nielegalne, i jest finansowany w dodatku z pieniędzy z zagranicy, co jest w ogóle jawnym kryminałem. A Campus Polska nie jest imprezą...
Nie mam wiedzy...
Jest imprezą stricte partyjną.
No, właśnie to nie wiem, czy to jest partyjna, czy nie. No, tego
dobra, można ją nazwać inaczej. Bierze w niej udział... Organizuje ją Rafał Trzaskowski, wiceszef Platformy, na który i zaprasza na nią szefa Platformy Donalda Tuska. Ma pan rację, to jest impreza hobbystyczna klubu
nie,
jeździeckiego.
Nie, wychodzi kwestie formalne, także nie chciałbym wchodzić. Nie mam,
no,
nie mam
kwestie formalne.
Nie mam tutaj odpowiedniej wiedzy.
Czy przemysła nie interesuje
Nie, 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 panie
redaktorze,
niech pan nie wkręca. Nie mam wiedzy, pan zadaje pytania.
Co z kredytem 0%, panie pośle?
Nie będzie tego kredytu, natomiast wiem o tym, że minister Paszyk pracuje nad nowym rozwiązaniem, które uwzględnia postulaty Polski 2050, jak rozumiem, Lewicy, ale tego rozwiązania nie widziałem. Rozumiem, że jest to swego rodzaju kompromis pomiędzy tym, co było wcześniej proponowane.
Jak można połączyć kredyt 0% z budową tanich mieszkań na wynajem?
Nie, no generalnie można powiedzieć tak, że ten kredyt 0% nie będzie 0%, że będzie tylko dla niektórych na przykład. Ale wie pan co, ja mówię o tym, co ja myślę. Nie widziałem tego projektu. Pan minister Paszek obiecał, że niedługo go złoży i go jeszcze nie złożył.
A pana zdaniem powinno być powrót do idei kredytu 0%, czy nie?
Nie, 0% nie, natomiast jakieś wsparcie mieszkaniowe, szczególnie
Czyli
w okresie załamania...
PiS-owski kredyt 2% był lepszy niż 0%?
Nie, wie pan co, w ogóle ja wam, że co do zasady jednak takie sterowanie rynkiem, i to pokazały też przypadki Stanów Zjednoczonych, jest złe. Powinniśmy mieć niższe stopy procentowe w Polsce, niską inflację, wtedy stopach procentowych rzędu 4% bardzo wiele osób nagle staje się osobami, które mogą wziąć kredyt. Dzisiaj przy stopach rzędu 8% po prostu bardzo wiele osób jest nie ma zdolności kredytowej.
To jest pytanie,
to jest prosta jak konstrukcja CEPA.
Wie pan, cieszę się, że świat jest tak prosty.
No jest dosyć prosty. W tym zakresie jest dosyć prosty.
To dlaczego w takim razie nikt nie chce...
Obniżki stóp procentowych i niższej inflacji?
Nie, nikt nie chce sprawić, by ludzi było wreszcie stać na mieszkania, bo z perspektywy bardzo wielu ludzi, to przecież cała ta dyskusja nie dotyczy tego, czy kredyt będzie 0, czy 2, czy będzie taki program, czy siaki program, tylko czy rzesze ludzi wchodzących na przykład w dorosłość będzie stać na to, by kupić sobie jakieś mieszkanie.
Powiem panu wprost, jako ekonomista, wszelkie programy takie pomocowe i tak powodują, że dużo więcej osób tego nie kupi, bo będą rosły ceny. I naprawdę jedynym sposobem na świecie, to jest prosta rzecz, jest niższa inflacja. Żeby była niższa inflacja, musi być niższy deficyt budżetowy. Gospodarka musi się szybko rozwijać, płaca minimalna nie może rosnąć za szybko. Będą niższe stopy procentowe, będzie niższa inflacja. Wtedy większość nas będzie w stanie, większość Polaków, nie wszyscy oczywiście niestety, będzie w stanie uzyskać kredyt.
To co może zrobić rząd?
Rząd powinien zmniejszać deficyt budżetowy, nie działać proinflacyjnie.
To jakby to panu powiedzieć, jest dokładnie odwrotnie. Dziura, jak pan wie, ma być dużo, dużo większa niż zakładano.
W tym roku, w przyszłym roku jest, nie, bo w tym roku nastąpiła duża nowelizacja. Mam nadzieję, że w roku przyszłym deficyt będzie niższy niż ten, co zaplanowano.
Państwo powinno dopłacać do cen prądu?
Co do zasady nie, natomiast jakikolwiek natomiast wstrząs...
Mamy wybory, to...
Nie, jakikolwiek wstrząs, uważam, że powinno to być wygasające, bo jednak, co wie pan co, no dopłacamy do prądu, kosztuje to 5 miliardów, to z kolei przekłada się znowu na inflację. Dwa, jednak musi następować swego rodzaju, no musi być też presja na to, żeby przyspieszyć to, co PiS zawalił, czyli brak energii odnawialnej, brak inwestycji w atom. Wie pan, 8 lat nic się de facto nie wydarzyło. Mamy bardzo drogi prąd i on nam zaczyna,
w Europie.
No, i zaczyna to nam być poważnym problemem. Przy rosnącej płacie minimalnej i przy wysokich cenach prądu stajemy się relatywnie niekonkurencyjni.
Czyli pan jest za tym, żeby przestać dopłacać do
cen prądu, jestem generalnie
rząd mówi, że do września będzie dopłacał.
Co do zasady uważam, że trzeba odchodzić od tego typu form interwencji.
Czyli proszę pana, a to nie jest tak przypadkiem, jak ludzie mówią, no tak, no skoro są wybory w maju, to nie możemy ludziom powiedzieć, że muszą płacić.
Nie może być też wstrząsu cenowego, bo musi być płynne.
Czyli jak są wybory prezydenckie, jak już je wygramy, to wtedy hulaj dusza, wtedy możemy podnosić cenę prądu.
Tak? Wie pan, po wyborach prezydenckich są wybory parlamentarne.
Nie,
także
nie, wyborów parlamentarnych mamy, proszę pana, chwalić Boga jeszcze 3 lata.
Tak jest, ale załóż po prezydenckim będzie 2,5.
Mhm. Proszę pana, ostatnie pytanie, czy zna pan Jacka Sutryka?
Nie znam go osobiście, wiem kto to jest oczywiście, nie, chyba nigdy z nim nie rozmawiałem.
To jest cudowne, nikt
ale nie, poważnie.
Nie, rozumiem.
Ale nie, nie mam telefonu nawet do gościa. Nie znam go osobiście, wiem kto to jest. Wiem, jest prezydentem Wrocławia, jestem z Wrocławia.
Bawi mnie to, bo nikt nie zna tego faceta.
Znaczy, naprawdę... Nie, ale pan mnie pyta, to ja panu odpowiadam, że naprawdę
rozumiem,
akurat nigdy z nim nie rozmawiałem.
Czy powinien odejść z zajmowanego stanowiska? Ma postawione zarzuty prokuratorskie.
Uważam, że jak będą postawione zarzuty prokuratorskie... Nie wiem, jakie są te zarzuty, może jestem
na bieżąco. Są to zarzuty korupcyjne, rzecz jasna.
No, to powinien przedstawić to na Radzie Miejskiej i to jakby władze Wrocławia powinny... Na pewno ciężko się funkcjonuje. To nie są Stany Zjednoczone, że można być kandydatem na prezydenta i mieć zarzuty. Uważam, że w długim okresie czasu będzie to bardzo uniemożliwiało sprawne funkcjonowanie miasta.
Czy pan byłby łaskaw odpowiedzieć na moje pytanie?
No, odpowiadam panu.
No dobra, ale to jednoznacznie.
Ale wie pan co, to jednoznacznie to powiem panu, żeby tak daleko idący wniosek stawiać, to musiałem poznać dokładnie te zarzuty.
Czyli nie powinien odchodzić.
Wie pan, jest domniemanie niewinności zawsze, prawda? W boskim systemie prawnym. Natomiast uważam, że...
Gdyby chodziło o PiS-owca, to ja już widzę Ryszarda Petru, którą winie. Nie, spokojnie, jest domniemanie niewinności. Nie krytykujcie PiS-owców. Nie krytykujcie PiS-owców.
Nie, natomiast wie pan, uważam, że to musi być decyzja władz Wrocławia. Niemniej wydaje mi się, że prędzej czy później prawdopodobnie tak będzie musiało się skończyć.
Że będzie musiał odejść.
Tak, że co nie da się tak wprowadzić miasta, jeżeli ta afera będzie jakby, wszystko będzie wskazywało na to, że jest coś na rzeczy.
Czyli pana zdaniem skończy się i tak na tym, pan, że Jacek Sutryk odejdzie.
Tak sądzę, natomiast nie lubię też rzucać na wiatr takich bardzo daleko idących oskarżeń. Pan mnie na początku pytania programu pytał, czy wojewodowie do dymisji, czy
Zadałem
Sutryk
pytanie,
do dymisji.
Bo
nie, ma pan prawo pytać,
pyta o to,
ale ja uważam, że
nie
wolno
Sawicki...
politykom odpowiedzialnym rzucać tak słów na wiatr bez analizy
nie,
dokumentów.
Sekundę, ja pytam pana o pańskie prywatne zdanie.
Moje prywatne
Zawsze
zdanie jest w przypadku wojewodów.
Za to, że miał własne
w przypadku
zdanie,
wojewodów
okazuje,
uważam, że
nie,
natomiast w przypadku pana Sutryka uważam, że prędzej czy później nastąpi jego dymisja.
To był Ryszard Petru. Niegdyś, proszę państwa.
Fajny gość, a teraz nie. Tak to pan chciał pan powiedzieć?
Nie, ja chciałem pana inaczej.
Rozumiem, że się ostatni raz widzimy.
Chciałem przedstawić pana zupełnie inaczej. Ale niech będzie. Niegdyś fajny gość. To był Ryszard Petru. Niegdyś fajny gość.
Dziękuję bardzo.
Panu dziękuję. Do widzenia.